Serdecznie zapraszam na czwartkowe audycje Spotkania z Historią. Leszek Wróbel. Witam serdecznie po wakacyjnej przerwie.
Dnia 1 września roku pamiętnego wróg napadł na Polskę z kraju sąsiedniego. Naszą Warszawę, Warszawo kochana, dziś jest miasto sławe. Kiedyś byłaś piękna, bogata, wspaniała, teraz tylko kupa gruzów pozostała. Domy popalone, szpitale zburzone, gdzie się mają chronić ludzie poranione. Lecą bomby z nieba, brak jest ludziom chleba, nie tylko od bomby umrzeć będzie trzeba. Biedna Warszawa, gruza pozostała, to biedna Warszawa poddać się musiała. I tak się broniła całe 3 tygodnie i jeszcze Pan Bóg pomści taką straszną zbrodnię.
Dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie rocznicy września 1939 roku. Wrzesień 1939 roku był dla Polaków wielką tragedią i początkiem długiej gehenny. I dlatego właśnie musimy o tych wydarzeniach pamiętać, aby ustrzec przyszłe pokolenia przed powtórzeniem się takiej tragedii. Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem. Celem musi być nie dotarcie do jakiejś oznaczonej linii, lecz zniszczenie żywej siły. Nawet gdyby wojna miała wybuchnąć na zachodzie, zniszczenie Polski musi być naszym pierwszym zadaniem. Dla celów propagandowych podam jakąś przyczynę wybuchu wojny, mniejsza z tym, czy będzie ona wiarygodna, czy nie. Zwycięzcy nigdy nie pyta, czy powiedział prawdę, czy też nie. W sprawach z rozpoczęciem i prowadzeniem wojny nie decyduje prawo, lecz zwycięstwo. Bądźcie bezlitośni, bądźcie brutalni. W taki sposób Adolf Hitler przemawiał do wyższych dowódców Wehrmachtu podczas narady w Obersalzbergu w dniu 22 sierpnia 1939 roku. Planowany na 26 sierpnia atak został przesunięty na 1 września.
Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polskę, kiedy rzucą przed siebie grom, kiedy runą żelaznym wojskiem, gdy pod drzwiami starą nocą i kolbami w drzwi załomocą, ty ze snu podnosząc broń, stają drzwi, pagrę na broń! Obca dłoń ich też nie przekreśli, ale drzwi nie odmówi nikt. Wytoczymy ją w piersi z pieśni. Już nieraz smakował gorzko na tej ziemi wieziemny chleb. Za tę pieśń podniesioną nad Polską kula w łeb.
Drugą wojnę światową rozpoczął Sturmbannführer Alfred Helmut Naujoks z hitlerowskiej służby bezpieczeństwa 31 sierpnia o godzinie 8 wieczorem. Poprowadził swój oddział do ataku na niemiecką radiostację w Gliwicach. Oddział składał się z kilkunastu kryminalistów, których w nadawanych kodem rozkazem określano kryptonimem Konserwy i którym za udział w akcji przyrzeczono zawieszenie wyroków. Po krótkim starciu ze strażnikami wpadli do jednego ze studiów, nadali nagrywany po polsku program, oddali kilka strzałów i wybiegli. Gdy tylko Konserwy znalazły się na zewnątrz budynku, wykosiła je do nogi seria z karabinów maszynowych SS. Ich ciała, starannie przyodziane w nasiąknięte krwią polskie mundury, pozostawiono na miejscu, aby w odpowiednim czasie mogła je znaleźć miejscowa policja. Nim minęła noc, świat obudziła zadziwiająca wiadomość, że Wojsko Polskie podjęło niczym niesprowokowany atak na III Rzeszę. Była to słynna prowokacja gliwicka, która miała usprawiedliwić niemiecki atak na Polskę. Walki rozpoczęły się 1 września o godzinie 4:45 rano, gdy stary niemiecki pancernik z Schleswig-Holstein, który przybył do Gdańska z kurtuazyjną wizytą, otworzył ogień ze swoich 15-calowych dział, oszczeliwując polską placówkę na Westerplatte. Dzisiaj niektórzy przyjmują, że wojnę rozpoczął niemiecki nalot na miasto Wieluń o godzinie 4:40. Byłoby to 5 minut wcześniej niż ostrzał Westerplatte. Nie wiadomo jednak, czy godzina 4:40 liczona była według czasu polskiego czy niemieckiego, ale chyba nie ma to większego znaczenia.
Kiedy się wypełnił dzień i przyszło zginąć latem, żołnierze z Westerplatte i tak śpiewali, ach to nic,
że tak bolały rany. Bo jakże słodko teraz mi. Jeżdżąc na szwedzką armatę, teraz nosimy się wśród żołnierze z słoneczny czas wyzyska. Będziemy czas się w ciepłe dni. Na rajskich rządzowiskach. Gdy wiatr zimny będzie to i smutek krążył światem. Lecz gdy wiatr zimny będzie to i smutek krążył światem, wciąż Warszawy płyniemy w dół, żołnierze Westerplatte.
W godzinę później oddziały Wehrmachtu zwaliły w kilkunastu miejscach szlabany graniczne, ruszając do ataku. Nastąpiły ataki powietrzne na Warszawę, Łódź, Częstochowę, Kraków, Poznań. Bombardowano lotniska, zaciekle próbując zniszczyć polskie siły lotnicze na ziemi. Bombardowano mosty, wykolejano pociągi. Zrzucano bomby na posuwające się drogami kolumny uciekinierów. Hitlerowskie Einsatzgruppen szalały na tyłach, terroryzując ludność i rozstrzeliwując więźniów i zakładników. Mimo zaciętego oporu, już w pierwszych dniach września udało się Niemcom przełamać polskie linie obronne i zająć Kujawy, część Wielkopolski i Śląsk. Na północy główne siły polskie skoncentrowane w rejonie Mławy i na Pomorzu zostały rozbite. W efekcie przegranej walki na Pomorzu niemieckie Prusy Wschodnie uzyskały łączność terytorialną z Rzeszą Niemiecką. W trudnej sytuacji znalazły się polskie oddziały na południu i południowym zachodzie, gdzie wojska niemieckie dokonywały wyłomów w polskiej obronie. 6 września dowództwo polskie porzuciło wcześniejszy plan obrony granic. Polska kontrofensywa nad Bzurą, dowodzona przez generała Tadeusza Kutrzebę, przez 3 dni zadawała Niemcom poważne straty, ale oskrzydlona z północy i południa wkrótce musiała ustąpić wobec przewagi sił niemieckich i wydarzeń zachodzących na innych odcinkach frontu. Pod koniec 2 tygodnia września Warszawa była już otoczona.
Chłopcy malowani, że za to. zestrzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi.
Żołnierze strzelają, żołnierze strzelają, Pan Bóg kule nosi. Maszeruje wiara, choć się krowy leje.
Raz, dwa, stąpaj, bracie, raz, dwa, stąpaj, bracie, to tak Polska grzeje.
Siedemnastego września armia sowiecka przekroczyła wschodnie granice Polski. Mołotow wezwał polskiego ambasadora w Moskwie i oświadczył mu, że skoro Rzeczpospolita Polska przestała istnieć, podjęte zostały środki w celu ochrony mieszkańców zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy. Zgodnie z rozkazem naczelnego wodza marszałka Edwarda Ryza-Śmigłego, Korpus Ochrony Pogranicza nie podejmował większości walk z Sowietami. 17 września marszałek Rydz-Śmigły wydał w Kutach dyrektywę ogólną treści. Nakazuję, z powodu sytuacji wytworzonej marszem wojsk bolszewickich na teren Polski, wycofanie oddziałów i sprzętu na Rumunię względnie Węgry. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia oddziałów. Zadanie Warszawy i innych miast, które miały bronić się przed Niemcami, bez zmian. Miasta, do których podejdą bolszewicy, powinny z nimi traktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii. Brak publicznego, formalnego ogłoszenia faktu istnienia stanu wojny między Polską i Związkiem Radzieckim. Nieuzyskanie określenia stanowiska państw sprzymierzonych w tej sprawie, oprócz niezobowiązujących not protestacyjnych, oraz brak jednoznacznego rozkazu wodza naczelnego stawiania oporu na jeźdźcy doprowadził do dezorientacji dowódców i żołnierzy, a w konsekwencji do wzięcia do niewoli około 250 tysięcy żołnierzy i oficerów.
Runą i w łunach spłoną pożarów na ziemskim globie flagi czerwone. Krzyże kościołów, krzyże ofiarne, będą na chwałę grały jak dzwony. I w bezpowrotnym zgubi się szlaku czerwona armia i jej wódz Stalin. Z lechickiej ziemi orzeł Polaków od wiecznych wrogów swoich obali. O słońce jasne wodza Stalina, zmienisz się rychło w wielkie spaliny. Niech słowa twoje nigdy nie zginą, Polsko i twoje córy i syny. Niech jako orłów prowadzi gwiazda, wiara i każdy krzyż na mogile. Partia i Kremla płonąca gwiazda u nóg wam legną w prochu i pyle.
Ale Polacy w dalszym ciągu stawiali opór. Warszawy, opuszczonej przez rząd i sztab główny, niszczonej pożarami, których nie dało się gasić, broniono do 27 września. Półwysep Helski wytrwał do 2 października. Ale skutki niemiecko-sowieckiej zmowy stawały się wyraźnie widoczne. Polskie siły zbrojne zostały schwytane w pułapkę. Nie było żadnego muru, o który mogłyby się oprzeć plecami, podejmując walkę. Prezydent, wódz naczelny przeszli do Rumunii, gdzie zostali internowani. Formacjom wojskowym rozkazano rozwiązać się, zakopać broń i zadbać o swój los na własną rękę. W ciągu ostatnich kilku godzin przed zamknięciem południowej i wschodniej granicy przez wojska sowieckie do Rumunii i na Węgry zbiegło dziesiątki tysięcy żołnierzy i ludności cywilnej. Ostatni polski oddział, znajdujący się jeszcze na polu walki, skapitulował pod Kockiem 5 października. Odtąd Polacy będą walczyć za granicą lub w podziemiu. Do wiosny 1940 roku walczyły oddziały żołnierzy, którzy nie złożyli broni. Najdłużej walczył oddział majora Henryka Dobrzańskiego Hubala na Kieletczyźnie.
Ze spuszczoną głową powoli idzie żołnierz z niemieckiej niewoli. Dudnią drogi, ciągną obce wojska, a nad nimi złota jesień polska. Usiadł żołnierz pod brzozą u drogi, opatruje obolałe nogi. Jego pułk rozbili pod Rawą, a on bił się krwawo, szedł z bagnetem na czołgi żelazne, ale przeszły, zdeptały na miazgę. Pod Warszawą dał ostatni wystrzał, potem szedł przez ruiny, przez zgliszcz. Jego dom podpalili Niemcy, a on nie ma broni, on się nie mści. Hej ty brzozo, hej ty brzozo płaczko, smutno szumisz nad jego tułaczką, opłakujesz i armię rozbitą, i złe losy, i Rzeczpospolitą. Siedzi żołnierz ze spuszczoną głową, zasłuchany w tę skargę brzozową, bez broni, bez orła na czapce, bezdomny na ziemi matce.
W dniach 1 i 2 września 1939 roku na Wysokiej rozegrała się jedna z pierwszych bitew wojsk polskich w kampanii wrześniowej. Dowódcą polskich jednostek, w tym 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej, był pułkownik Stanisław Maczek, późniejszy generał. Niemcy przekroczyli granicę polską 1 września w okolicach Jabłonki i skierowali się w stronę Wysokiej. Już tego samego dnia nastąpił pierwszy atak wroga na Wysoką. Po południu 1 września większość oddziałów 10. Brygady dotarła na linię Jordanów-Rabka i prosto z marszu około godziny 19 odparła na natarcie niemieckich czołgów, niszcząc kilka z nich. Zacięte i ciężkie walki trwały do wieczora 2 września. Przewaga Niemców była jednak zbyt duża, aby można było skutecznie powstrzymać atak. Polacy ponieśli ciężkie straty i musieli się wycofać. Wysoka została zdobyta wieczorem 2 września. Niemcy ponieśli również straty. Polacy zniszczyli około 50 czołgów. W odwecie za wzniecenie pożaru przez mieszkańców i zniszczenie uszkodzonych czołgów oraz zdecydowany opór i walkę, Niemcy całkowicie spalili wioskę Wysoka. W bitwie o Wysoką zginęło 55 żołnierzy. Na cmentarzu Wysokiej spoczywa 15 poległych, a pozostali zostali pochowani w innych miejscowościach. Po wojnie Wysoka odznaczona została Krzyżem Grunwaldu III klasy. W 1955 roku na miejscu zbiorowej mogiły postawiony został pomnik upamiętniający ludzi i ich bohaterstwo. W pierwszym dniu wojny ludność z Skomielnej Czarnej i innych wsi naszej gminy, widząc niemieckie samoloty, chroniła się w lasach, potokach, zabierając ze sobą skromny dobytek i bydło. Wieczorem, jak wspominała moja mama, wracano do domów. Część uchodźców wraz z uchodźcami z Łętowni próbowała przedostać się na północ w stronę Myślenic, co powodowało znaczny chaos na drodze, którą przesuwały się w stronę przeciwną oddziały wojska. Przez tereny naszej gminy wojska niemieckie przechodziły od 5 do 8 września. Działania wojenne nie wyrządziły na szczęście większych szkód. Rozpoczął się trwający do stycznia 1945 roku okres okupacji. Kampania wrześniowa znana jest lepiej z legend niż z faktów. Nie ulega wątpliwości, że Wojsko Polskie walczyło z siłami przeważającymi pod względem strategicznym i technicznym. 60 dywizji Wehrmachtu, dowodzonych przez marszałka von Brauchitscha, mogło łatwo atakować z czterech kierunków jednocześnie. Z Prus wschodnich na północy, ze Słowacji i Cieszyna na południu, z Pomorza na północnym zachodzie i ze Śląska na południowym zachodzie. Do nich należał wybór czasu i miejsca. Przeciwko polskim 150 czołgom Niemcy mieli 2600 pojazdów pancernych, a przeciwko 400 polskim samolotom bojowym 2000 nowoczesnych jednostek. Niemieckie służby zaopatrzeniowe były w znacznym stopniu zmechanizowane i zmotoryzowane. Mogli spokojnie przeprowadzić swój pierwszy w dziejach blitzkrieg, tocząc tę wojnę z przeciwnikiem, który nie był w stanie odpłacić im pięknym za nadobne. Wojsko polskie, dowodzone przez marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, liczyło około 40 dywizji, ale w wielu sektorach zostało pokonane, zanim zdołało zmobilizować rezerwy. Jego akcje utrudniały pozrywane połączenia, gorsze wyposażenie i słabsza organizacja, drogi zablokowane przez niezliczone tłumy ogarniętych paniką uciekinierów. Nie należy przy tym zapominać, że zadaniem Polaków nie było pokonanie Niemców. Zgodnie z militarnymi debatami przeprowadzonymi w lecie, Wojsko Polskie miało jedynie powstrzymać Wehrmacht przez 2 tygodnie, jakich zachodni alianci potrzebowali na rozpoczęcie ofensywy z udziałem 70 gotowych do walki stacjonujących nad Renem dywizji francuskich. Gdy nadszedł czas, Polacy wypełnili swoje zadanie, natomiast nie wypełnili go Francuzi i Anglicy. Co więcej, Wojsko Polskie zmusiło Niemców do zapłacenia wysokiej ceny. W ciągu 4 tygodni walk zadało Wehrmachtowi straty w wysokości ponad 50 tysięcy zabitych. Zniszczono znaczną część sprzętu. Niemcy stracili około 1000 czołgów i samochodów, co stanowiło 30% ich stanu. Około 300 samolotów. Zużycie niemieckiego sprzętu wojskowego osiągnęło taki stopień, że dalsze jego użytkowanie wymagało generalnego remontu. Intensywność walk spowodowała, że Niemcom pozostało amunicji i zapasów na około 2 tygodnie. Dokonania polskiego żołnierza można uznać za bardziej zaszczytne od czynów połączonych armii francuskiej i brytyjskiej, które swój chrzest bojowy miały przejść w maju 1940 roku i który to chrzest bojowy wypadł bardzo słabo. Pod względem długości kampania wrześniowa trwała zaledwie tydzień krócej niż bitwa o Francję, mimo że wojska francusko-brytyjskie były zbliżone liczebnością w sprzęcie i ludziach do wojsk niemieckich.
Cię użali, więcej do plecaka schował i pomaszerował dalej. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest proste cel, zakochanie czyjeś serce. Może potajemnie kochasz i po nocach
naturalne relacje z kampanii wrześniowej odmalowują obraz dzielnych, lecz głupich polskich ułanów szarżujących konno przeciwko niemieckim czołgom. Przypadkiem jest tym ziarnko prawdy. W kilku przypadkach osamotnione szwadrony polskiej kawalerii rzeczywiście zostały zaskoczone przez czołgi i mimo rozkazów, które nakazywały im wręcz przeciwnego, próbowały przedzierać się przez wrogie oddziały tradycyjnymi sposobami. Było to jedyne wyjście, jakie miała kawaleria, poza kapitulacją. Byłoby jednak czymś absurdalnym uważać takie pojedyncze przypadki za dowód szaleńczej odwagi czy też braku kompetencji z zakresu techniki wojennej. Kawaleria nigdy nie atakowała bezpośrednio czołgów lub okopanych stanowisk piechoty i artylerii wroga. W większości przypadków działała jako tak zwana mobilna piechota i oddziały rozpoznania. Bezpośrednia szarża była stosowana tylko wobec przemieszczającej się i nieosłoniętej piechoty nieprzyjaciela. Jest rzeczą absolutnie naturalną, że w goryczy i upokorzeniu klęski sami ułani rozpowszechniali legendę o wspaniałych gestach buntu i wyzwania, jakie towarzyszyły ich przegranej. Jest czymś równie naturalnym, że mieszkańcy Zachodu i Rosji, nie chcąc pogodzić się z niecną rolą, jaką rządy ich krajów odegrały w 1939 roku, również miały ochotę w tę legendę uwierzyć. Zachodni alianci, którzy 3 września wypowiedzieli wojnę Niemcom, nie oddali w obronie Polski ani jednego strzału. Szef Głównego Sztabu Imperium Brytyjskiego, generał Arnside, przyjmując w Londynie na audiencji dowódcę brytyjskiej misji wojskowej, uszczypliwie stwierdził: „Pańscy Polacy nie popisali się, prawda?” Na to premier Chamberlain zapytał: „Proszę mi powiedzieć, panie generale, jaki skutek wywarły rozrzucane przez nas ulotki?”
Jak to na wojence ładnie, jak to na wojence ładnie, kiedy ułasko ja spadnie, kiedy ułasko ja spadnie, koledzy go nie żałują, koledzy go nie żałują, jeszcze koń mi go gratują, jeszcze koń.
Fakt wkroczenia Armii Czerwonej do Polski w dniu 17 września nigdy nie doczekał się pełnego wyjaśnienia. Wywołał słynny komentarz premiera Churchilla, że Rosja jest zagadką owianą tajemnicą ukrytą we wnętrzu enigmy. Churchill oczywiście nie wiedział o tym, że inwazję przewidywał tajny protokół Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku. Dowództwo niemieckie wezwało Stalina, aby przyłączył się do wspólnych działań natychmiast po podjęciu ataku. Stalin jednak odmówił. W myśl zasady hieny, z której nie bez powodu słynęła polityka sowiecka, sensowniej byłoby odłożyć inwazję do czasu, gdy Wehrmacht zakończy czynną walkę. Stalin wydał rozkaz swoim wojskom w momencie, gdy kampania była jeszcze w toku. Podział łupów ustalała umowa niemiecko-sowiecka podpisana 28 września. Linię demarkacyjną wyznaczono na Bugu i Sanie, dokąd wycofały się oddziały Wehrmachtu. Ze względów praktycznych linię tę traktowano jako stałą granicę. Każdy z okupantów zabrał się do przeprowadzania radykalnych reform w podległej sobie strefie. Według powojennych szacunków Biura Odszkodowań Wojennych w walkach z Wehrmachtem zginęło około 66 tysięcy żołnierzy, w tym 5 generałów. Ponad 130 tysięcy zostało rannych, a około 420 tysięcy dostało się do niemieckiej niewoli. W walkach z Armią Czerwoną zginęło lub zostało rannych kilkanaście tysięcy żołnierzy, a do sowieckiej niewoli dostało się około 250 tysięcy żołnierzy. Oficerowie pojmani przez Sowietów zostali w większości wymordowani przez NKWD. Wśród zamordowanych oficerów znaleźli się dwaj mieszkańcy naszej gminy, porucznik Mieczysław Targowski z Tokarni i kapitan Błażej Hanuszek z Krzczonowa. Czasem tylko pamięć ranią tamte lata, tamte dni, kiedy kruków czarna zamieć przez wrześniowe leci dni, kiedy w jarze pośród jeżyn krzyż drewniany błyśnie nam. Wtedy bólu nie uśmierzy zawodzenie ptasich gam. Dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam za 2 tygodnie. Leszek Wróbel.
Gdy zapłonął nagle świat, bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młody serc, niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, cień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnij świat, wraca dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o twój dom, wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my. Biały krzyż, nie pamiętaj już.